Szanowni Państwo, witamy serdecznie z Lublina. W pierwszej części naszej audycji chcemy przedstawić książki, które pozwolą nam dobrze przeżyć Wielki Post. Ten czas pokuty pozwala na stawianie ważnych dla duchowego życia pytań o sens istnienia, śmierci, cierpienia. Refleksja nad tymi najważniejszymi dla człowieka kwestiami pozwala na nowo odkryć ostateczny cel ludzkiego życia i powrócić do serdecznej więzi z Odkupicielem. Chcemy dziś Państwu zaproponować lektury pomagające w godnym przeżyciu Wielkiego Postu, duchowym odrodzeniu i podjęciu wysiłku pracy nad sobą.
Pomoże nam w tym książka Pasja, opowiedziana przez błogosławioną Annę Katarzynę Emerich. W mistycznych przeżyciach Zbawiciel odsłonił przed nią wszystkie szczegóły ostatnich dni ziemskiego życia. Wierne ewangelicznemu opisowi męki pańskiej uzupełniają go wieloma szczegółami, osiągając niespotykaną siłę wyrazu. Poruszająca wizja męki pańskiej wprowadza nas w istotę drogi Jezusa przez cierpienie i śmierć, skłania do refleksji nad własnym postępowaniem i umożliwia głębokie duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia. Do książki Pasja dołączona jest mapa Jerozolimy, obrazująca drogę, jaką musiał przebyć Zbawiciel od Ogrodu Oliwnego poprzez pałace Annasza, Kajfasza i Piłata po wzgórze Golgoty.
Zmotywowani trudem, jaki podjął Zbawiciel dla ratowania naszych dusz, zwróćmy uwagę na książkę Enzo Bianchi Walka o życie. Poznać i zwalczyć grzechy główne. Jej przedmiotem jest walka duchowa. Wielu chrześcijan przyzwyczaiło się do ulegania pokusom w przekonaniu, że nic się z nimi nie da zrobić. Jednak zbudowanie mocnej osobowości ludzkiej i duchowej nie jest możliwe bez walki wewnętrznej, bez ćwiczenia w rozeznawaniu między dobrem i złem. Autor, odwołując się do myśli i doświadczeń ojców pustyni, proponuje nam pomoc w walce z pokusami. W tobie tkwi bitwa, którą masz stoczyć. W twym wnętrzu jest owa zła budowla, którą trzeba zniszczyć. Twój wróg pochodzi z twojego serca. Walka duchowa jest drogą, na której w klimacie wolności i miłości uczymy się sztuki stawiania oporu pokusie i sztuki wybierania. Mieć serce czyste, wrażliwe i zdolne do rozeznawania. Serce, które rodzi myśli pełne miłości. Oto cel walki duchowej, koniecznej, by z naszego ludzkiego życia uczynić arcydzieło. Książka Walka o życie, poznać i zwalczyć grzechy główne, wskazuje drogę do pokonania naszych słabości.
Kolejna książka, która poprowadzi nas przez Wielki Post, to poradnik Odnaleźć przebaczenie redemptorysty Jima McManusa oraz psychologa Stephanie Thornton. Wiele osób pielęgnuje w sobie pretensje, podsyca negatywne uczucia, buduje życie na gniewnej urazie. To prowadzi do zgorzknienia, rozpaczy i odrzucenia bliskości z Bogiem i drugim człowiekiem. Serce skupione na urazie i nienawiści dostrzeże jedynie urazę i nienawiść. Tylko serce ukierunkowane na przebaczenie i miłość jest zdolne odnaleźć błogosławieństwo pokoju. Dla niektórych przebaczenie jest nagłą przemianą, dla innych długotrwałym wysiłkiem. Autorzy książki Odnaleźć przebaczenie ukazują kolejne kroki na drodze do przebaczenia i uzyskania wewnętrznego pokoju.
Przebaczenie doznanych krzywd nie dotyczy tylko pojedynczych osób, ale również całych narodów. Szczególnie w narodzie polskim, który tak wiele wycierpiał od swych sąsiadów, jest wiele niezabliźnionych ran. Czym innym jest jednak darowanie win, a czym innym brak pamięci o wydarzeniach przeszłości i nieuczenie się na własnych błędach. Jak pisał przed kilku laty w swych felietonach ojciec profesor Mieczysław Krąpiec, sprawą roztropności jest pamięć o tym, co się wydarzyło, bo pamięć dotyczy tych okoliczności, które trwają i które dziś albo jutro uczynią się analogicznymi procesami, które wczoraj doprowadziły do tragedii zniszczeń trwających po dziś dzień.
Szanowni Państwo, wszyscy z ogromnym niepokojem śledzimy rozwój konfliktu między Rosją i Ukrainą. W obliczu napiętej sytuacji za wschodnią granicą warto sięgnąć po książki, które pokazują historyczną prawdę o naszych wzajemnych stosunkach. Niemal wszystkie siły polityczne w naszym kraju apelują o poparcie dla Ukrainy, nie wspominając nawet, że wśród rządzących tam obecnie polityków są tacy, którzy wprost odwołują się do etosu ukraińskiej powstańczej armii. A przecież prawdziwe pojednanie między narodami może opierać się jedynie na prawdzie. O prawdzie tej pisze ukraiński historyk Wiktor Poliszczuk w książce Potępić UPA, przedstawiając w bardzo dobrze udokumentowany sposób bezmiar okrutnych zbrodni dokonanych na Polakach przez szowinistycznych morderców. Autor wskazuje jednocześnie na fakt, iż tymi zbrodniami nie wolno obarczać całego narodu ukraińskiego, którego członkowie również byli mordowani przez skrajnych nacjonalistów. Z tego również względu warto sięgnąć po książkę Potępić UPA.
Najbardziej dramatyczną kartą we wzajemnych stosunkach polsko-ukraińskich była niewątpliwie krwawa niedziela na Wołyniu. Tego dnia 1943 roku bandy Lizunów z organizacji ukraińskich nacjonalistów i z ukraińskiej powstańczej armii zamordowali ze szczególnym okrucieństwem tysiące polskich mieszkańców Wołynia, co opisuje Joanna Wieliczka-Szarkowa w książce Wołyń we krwi, 1943. Miejscem zbrodni były przede wszystkim kościoły, w których wierni gromadzili się na niedzielnych uroczystościach. Na uśpione niedzielnym odpoczynkiem w pierwszych dniach żniw polskie wsie, na wiernych zgromadzonych w katolickich świątyniach, spadły pociski, granaty, butelki z zapaloną benzyną, ostrza wideł, kos, siekier i pogrzebaczy. Nie było obrońców, bowiem w wielu miejscowościach pozostały w większości kobiety i dzieci. Po krwawej niedzieli fala zbrodni rozlała się na Podole, Lubelszczyznę i całe pogranicze polsko-ukraińskie. Krwawe bandyckie napady na polskie miejscowości trwały do lat powojennych. Te wielokrotnie tragiczne wydarzenia nazywamy dziś umownie rzezią wołyńską, chociaż dotyczyły nie tylko Wołynia. Szacuje się, że poniosło w nich śmierć męczeńską około 150 tysięcy Polaków, Żydów, Ormian i przedstawicieli innych narodowości oraz Ukraińców próbujących ratować sąsiadów. Książka Wołyń we krwi 1943 ocala od zapomnienia ich losy.
O tragicznych dziejach polskich Kresów opowiada także książka Strach, opowiadania kresowe Stanisława Srokowskiego. Jako jeden z powodów pisania takich książek autor podaje fakt, iż tylko 14% Polaków wie o tym, co wydarzyło się na Wołyniu. Przez całe lata nie wolno było o nich mówić. Również teraz Polacy, którzy doświadczyli kaźni na Kresach, są dla wielu środowisk niewygodni. Zgodne współżycie Polaków, Rusinów, Ormian, Żydów i Ukraińców żyjących na tamtych ziemiach zostało utopione w morzu przemocy. Autor nie szczędzi naturalistycznych opisów świadczących o bestialstwie siepaczy z UPA, dokonujących przerażającego zniszczenia cywilizacji łacińskiej, która panowała na tych ziemiach od 6 wieków. Na łamach książki Strach, opowiadania kresowe odnajdujemy przejmujące świadectwo bólu tysięcy Polaków.
Szanowni Państwo, teraz zwróćmy naszą uwagę na Rosję. Kraj, który tak tragicznie zapisał się w historii Polski i Ukrainy. Wiele ciekawych informacji na temat polityki rosyjskiej znajdziemy w 3 kolejnych propozycjach. Pierwsza z nich pod tytułem Car Putin, feudalizm, korupcja i Bóg w państwie patrimonialnym napisana została przez rosyjsko-amerykańską dziennikarkę Annę Aruntunian. Autorka charakteryzuje putinowską Rosję jako państwo feudalne, gdzie car, prezydent rządzi poprzez opryczników, czyli wszelkiego rodzaju służby specjalne, wywiad, milicję i bojarów, na których składają się biznesmeni, dziennikarze, urzędnicy gotowi na każde zawołanie służyć swemu prezydentowi. Autorka opisuje kult, jakim obdarzany jest przywódca Rosji przez wielką grupę swych rodaków i porównuje go z rachityczną opozycją polityczną, która nie potrafi znaleźć skutecznej metody walki z obozem władzy. Książka Car Putin to gorzka wizja społeczeństwa, które tylko z nazwy jest demokratyczne.
Druga propozycja, Kremlowskie trucizny, Anny Zehenter, to zbiór artykułów publikowanych między innymi na łamach naszego dziennika. Autorka ukazuje metody walki politycznej w Rosji. Intrygi, korupcja, szantaże, morderstwa i pobicia dociekliwych dziennikarzy, tajemnicze zniknięcia i nagłe choroby przeciwników Władimira Putina wskazują na całkowity brak zasad moralnych w prowadzeniu polityki w Rosji. Tytułowe kremlowskie trucizny to nie tylko cyjanek stosowany przez Breżniewa, dioksyny, jakimi był podtruwany Wiktor Juszczenko, czy polon, którym otruto Aleksandra Litwinienkę, ale też sowiecka propaganda zatruwająca społeczeństwo poprzez przedstawianie morderców jako bohaterów, jak na przykład generała Waltera czy komunistycznego marszałka Rolę Żymierskiego.
Kolejna książka, Rosyjski sztylet, autorstwa Andrzeja Kowalskiego, byłego szefa polskiego kontrwywiadu, opisuje metody działania nielegalnych służb wywiadowczych Związku Sowieckiego i Rosji. Autor nakreśla sylwetki agentów, sposoby ich pracy, pokazuje też, jakie znaczenie dla rosyjskiej polityki ma agentura zainstalowana w wielu państwach. Profesor Zybertowicz, rekomendując pracę Rosyjski sztylet, pisze: w szczególności nie może nam zabraknąć wiedzy o metodach, za pomocą których nasz sąsiad, Rosja, państwo policyjno-agenturalne, zabiega o swoją pozycję w świecie.
Tajna działalność agenturalna, wywiad, konspiracyjne przechwytywanie tajemnic i sekretnych planów istniały od najdawniejszych czasów. Od zarania były też przedmiotem kontrowersji politycznych, moralnych, prawnych i historycznych. Książka Pułkownik Kukliński, Tajna misja, Józefa Szaniawskiego przedstawia osobę polskiego pułkownika, który obok sowieckiego oficera Olega Pieńkowskiego był najważniejszym agentem wywiadu walczącym z komunistycznym imperium zła. Jego postać i nieprzeciętna odwaga pozostaje po dziś dzień przedmiotem badań wielu historyków. Tak niezwykłe było to, co zrobił i za co zapłacił wysoką cenę. Książka Pułkownik Kukliński, Tajna misja, odsłania kulisy działalności tego walenroda XX wieku i pozwala zrozumieć, jaką rolę odegrał w rozpadzie sowieckiego imperium.
Człowiekiem, który podobnie jak pułkownik Kukliński wypowiedział prywatną wojnę komunizmowi, był słynny żołnierz Zawadiaka Rafał Ganganowicz. Na rynku pojawiła się po raz pierwszy w oficjalnym wydaniu jego książka Kondotierzy, funkcjonująca przez lata w drugim obiegu. Jest to autobiografia nieżyjącego już polskiego watażki, który po młodości przeżytej w stalinowskiej Warszawie całe swoje życie poświęcił na walkę z bolszewikami na różnych kontynentach. Brawurowa ucieczka do Berlina pod podłogą pociągu otworzyła mu drzwi do wolności. Poznawszy okrucieństwo komunizmu, Ganganowicz uznał, iż ludziom posiadającym wewnętrzną odwagę nie wolno patrzeć i milczeć, akceptując krzywdę i zło. Podjęta decyzja o walce przeciw komunistycznym rebeliantom wspieranym przez Związek Radziecki zaprowadziła autora do Konga i Jemenu. Ostatecznie Rafał Ganganowicz w latach 90. wrócił do Polski. Tu zmarł i został pochowany w Lublinie. Książka Kondotierzy pokazuje, jak bardzo prawdziwe życie przerasta wszelkie filmowe scenariusze.
A co w kąciku zdrowotnym? Na czas postu proponujemy pozycję ryby i dania postne z cyklu Klasztorna kuchnia świętej Hildegardy, nawiązującego do leczniczej mądrości świętej z Bingen. Za podstawę cyklu posłużyły książki medyczne świętej Hildegardy oraz wyniki badań doktora Gottfrieda Kerska, odkrywcy i wielkiego popularyzatora myśli średniowiecznej świętej. Mottem przewodnim cyklu jest myśl, że gospodyni domowa powinna być świadoma wielkiego zadania jakie na niej spoczywa, i utrzymywać swoją rodzinę w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. A w zdrowej kuchni opartej o zasady żywienia świętej Hildegardy nie może zabraknąć ryb. W książce Ryby i dania postne, oprócz receptur na smaczne potrawy z ryb, takie jak bulion rybny, rolatki z ryby, kluseczki ze szczupakiem, dołączono przepisy na dania bezmięsne, które można polecić jako menu na dni postne lub jako propozycje dla osób stosujących niektóre rodzaje diet.
A jakie były sekrety kuchni naszych babć, dzięki którym wszyscy czuli się znakomicie? Dowiemy się tego z książki Andrzeja Fiedoruka pod tytułem Kuchnia Lwowska. Na naszych oczach zmienia się wszystko, także kuchnia. Autor w swej książce wskrzesza atmosferę kuchni naszych babci, pełnych kolorów, zapachów i tajemniczych urządzeń. Barwne, często zabawne opisy obyczajów naszych przodków uzupełnione są licznymi, tradycyjnymi recepturami, które wykorzystać można we współczesnej kuchni. Kuchnia lwowska wpisuje się w przebogate tradycje kuchni kresowej, wspaniale ukształtowanej sztuki kulinarnej. Książka ta jest zbiorem anegdot i przepisów na najpopularniejsze dania kuchni lwowskiej. Grzyby, zupy, sałatki, bliny, kulebiaki, kiełbasy, bigosy, a także ciasta, słodkości oraz wyśmienite domowe nalewki i orzeźwiające kwasy bezalkoholowe. Różnorodność i bogactwo smaków zadowolą każdego miłośnika domowych, tradycyjnych potraw. Dużym plusem jest zawarty na tyle książki słowniczek oraz przelicznik miar. Książkę Kuchnia Lwowska polecamy nie tylko osobom fascynującym się różnymi kuchniami, ale także pasjonującym się historią i odmiennością przeszłości.
I na koniec książka Armina Grunewalda Dieta olejowo-białkowa według dr Joanny Budwik. Przyzwyczajenia żywieniowe ludzi, jak i oferta żywności uległy w ostatnich dziesięcioleciach zasadniczym i negatywnym zmianom. Modyfikacje genetyczne, barwniki, konserwanty, emulgatory i pestycydy odgrywają coraz istotniejszą rolę w produkcji żywności i wzmacniają obawy, że nasze pożywienie może być przyczyną wielu chorób. Być może udałoby się położyć tamę wielu chorobom cywilizacyjnym, gdybyśmy przestawili nasze żywienie na produkty pozostające w możliwie naturalnej postaci. Książka zadaje kłam twierdzeniu, że tłuszcz jest absolutnie niezdrowy. Wręcz przeciwnie, pewne jego odmiany mają dobroczynny wpływ na nasz organizm. Dieta olejowo-białkowa dokonuje rzeczy niezwykłych w profilaktyce takich chorób jak stwardnienie tętnic, cukrzyca i nowotwory. Książka Dieta olejowo-białkowa według dr Joanny Budwik oprócz wyników badań nad wpływem kwasów tłuszczowych i oleju lnianego zawiera również zasady diety i konkretne przepisy kulinarne.
Kończąc naszą audycję, powtórzmy jeszcze tytuły omawianych książek. Pasja Anny Katarzyny Emerich. Walka o życie. Poznać i zwalczyć grzechy główne. Enzo Bianchi. Odnaleźć przebaczenie. Jima McManusa i Stephanie Thornton. Potępić upa. Wiktora Poliszczuka. Wołyń we krwi. 1943. Joanny Wieliczki-Szarkowej. Strach. Opowiadania kresowe. Stanisława Srokowskiego. Car Putin, Anny Aruntunian. Kremlowskie trucizny, Anny Zehenter. Rosyjski sztylet, Andrzeja Kowalskiego. Pułkownik Kukliński, tajna misja, Józefa Szaniawskiego. Kondotierzy, Rafała Ganganowicza. Ryby i dania postne, świętej Hildegardy. Kuchnia lwowska, Andrzeja Fiedoruka. Dieta olejowo-białkowa według dr Joanny Budwik, Armina Grunewalda.
A teraz chcemy zaprosić młodzież gimnazjalną i licealną do wzięcia udziału w konkursie związanym z obchodzonym 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych pod tytułem Żołnierze Wyklęci w mojej małej ojczyźnie. Czekamy do końca kwietnia na pracę o objętości do 3 stron formatu A4, których młodzi czytelnicy przedstawią nam postacie żołnierzy antykomunistycznego podziemia z ich okolicy i opiszą, w jaki sposób przywracana jest pamięć o ich losach. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Teksty pisane odręcznie, nie na komputerze, prosimy nadsyłać na adres: Instytut Edukacji Narodowej, ulica 3 Maja 22, 20 078 Lublin. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam. Instytut Edukacji Narodowej, ulica 3 Maja 22, 20 078 Lublin. Telefon 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Informacje o konkursie i regulamin odnajdą Państwo również na stronie www.ien.pl.